Фабрика репортажу.
Magda Świerczyńska, Dolot, dobry wieczór Państwu. Zamiast do Państwa mówić, wolałabym dzisiaj zatańczyć. A jest do tego idealna okazja, wszak weszliśmy właśnie w nowy rok. Składając Państwu najszczersze życzenia, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej bardzo muzycznej, tanecznej i pełnej pasji fabryki reportażu. O tym, że taniec jest pasją, chyba nikogo z Państwa nie muszę przekonywać. Można tańczyć wszędzie, każdy parkiet jest dobry. Dobrą okazją jest także pobyt w sanatorium. Za chwilę poznają Państwo pana Kazimierza, 65-latka, najlepszego tancerza na turnusie. Nie straszne mu tango, nie straszne mu walc. Uwielbia taniec w parach. Reportaż Joanny Matuszewskiej, Kazik, król parkietu.
Wszędzie, gdzie pojadę, to każdy król parkietu. Król parkietu. Tak oceniają ludzie. Nie lubię się tym chwalić, ale najdłużej wytrzymuję na parkiecie i najlepiej tańczę. To dla mnie jest pewna satysfakcja i styl życia, że ja potrafię. Nie jestem najgorszy. Uroda nie wszystko, a charakter. Jeżeli ma się charakter, to się wszystko ma w życiu i wszędzie sobie poradzisz. Jestem królem parkietu, nazwany, że nie dam się, wiesz, tam komuś pokonać. Ludzie oceniają, a jak oceniają, to chyba dobrze. I przyjmuję to na klatę i się cieszę i idę dalej. Ja w tej chwili mam latek 65. Pracuję jako przewodniczący koła emerytów w Suchowoli. Się urodziłem na wsi, na Podlasiu. Jestem ponad 12 raz w sanatorium. W wielu miejscowościach byłem. Nikt mnie nie daje tych 65 lat. Każdy mówi, no co on, gdzie on chory? On ma 65 lat, on 50 nie ma. Mam akurat całą partnerkę, Agatę. Tak jak się dopasowaliśmy do tańczenia, to znaczy, ona mnie kupiła. Znaczy, powiem tak szczerze.
Dobrze tańczy, tak?
To znaczy, ja dobrze tańczę, a jej to popasowało. Nie wiem, ja oceniam siebie. W każdym razie, że no, ona zauważyła to i porwała mnie i powiedziała, że ona chce tylko ze mną i koniec. A mnie tam nic dalej nie łączy. Nic. Nic, bo ja mam żonę, ona ma męża. Tyle po prostu, że na stopie przyjacielskiej. A możemy potrzymać się nawet za rączkę, nawet się pocałować. To nic takiego. To nic takiego. Życie takie jest, tak ułożone jest i tu nie widzę wcale zdrady. Dziś mamy wybierać się i tam zobaczyć przy tężniach, tam do kawiarni, bo tam jeszcze nie byliśmy.
Zarezerwowany od pani Basi dla gości siedzących przy stoliku numer 8.
Proszę bardzo panią do tańca, potem może bliżej. Chcesz walca?
Tak.
Na tym rzecz polega, wiesz, sztuka tańca. To jest coś pięknego. A muzyka, jak jest, wiesz, odpowiednia, to same nogi tańczą. A partnerka? Czuję, jak partner po plecach paluszka mnie przebiera i już wie, jak tańczyć. To jest najważniejsze. Muzyka, 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 jeszcze raz muzyka. Taniec z muzyką to jest rehabilitacja całego ciała. I nie trzeba w sobie się zamykać. Trzeba chodzić na te potancówki, tańczyć, ćwiczyć. To jest najważniejszy zabieg dla ludzi w podeszłym wieku po 50. Bo to wszystkie części pracują ciała. Nie jedna część, tylko wszystkie kosteczki się ruszają. Boli, nie boli. Trzeba ćwiczyć, tańczyć i będzie wszystko okej. Okay. Odmładzamy się po prostu. Ludzie po 55 roku życia bardzo czekają na takie sanatoria. To ich podnosi duchowo, moralnie. To jest dla nich bardzo dużo. Jakby rok, dwa życia im przedłuża. Gorzej jest to, jak przyjdzie taki, jak dzisiaj na przykład rozmawiałem, 42-latek, akurat wychodząc z basenu, on do mnie mówi, no słuchaj, ja idę na potancówkę, zaglądam, a tam 60, 70, no co ja mam z nimi zrobić? Ja mówię, słuchaj, trzeba przyjść, każda jest warta czegoś, i 50, i 60, i można zatańczyć. To dla niej podniesiesz tak jakby prestiż dla tej pani, że doceniasz ją, a nie musisz na nic więcej liczyć. W powinno się trzymać dystansu. To trzeba przyjąć pewną zasadę. Na stopie przyjacielski można pocałować, można objąć, można wypić drinka, można posiedzieć razem, można się przytulić, ale dalej starać się nie, bo to szybko się posunie, nawet nie będziesz wiedziała kiedy. A kobiety są gorące, krew też busuje, trudno i darmo, kamień się poruszy, a człowiek? Taka jest kolej rzeczy. Ja od początku, ty gdzie jesteśmy, ja nie siedziałam ani dnia na fajfy, od 15 do 17, potem od 19 do 20, co dzień w dzień. Zazwyczaj, powiem tak ci szczerze, lubię się bawić w kółeczku też, ale nie lubię, jak przykład wyjdziemy grupą, moja stała partnerka, wiesz, głupio, weź kogoś, ja mnie słuchaj, idę z tobą się bawię, a jeżeli się bawimy wszyscy, to idę w kółeczko, ale nie podtykaj mi koleżanek, bo ja mówię, idę sobie. Nie lubię po prostu, żeby ktoś mnie dyrygował, kogo mam wziąć, czy nie. Mam swoje zasady. Nie znam partnerki, przykładowo nie znam nikogo. Idę, proszę, do tańca. Jeżeli ktoś mi odpowiada do tańca, że umie tańczyć, to ja będę z nią tańczyć i zapytam, czy na dłuższy, czy na krótszy czas możemy. A jeżeli mi się trafi partnerka, że ja chcę w prawo albo w lewo, to ja dyskretnie jeden taniec przetańczam, podziękuję i do niej już więcej nie wracam. Przykro i darmo, no po co mam się męczyć? Najbardziej lubię, która muzyka wpada do ucha, jest rytmiczna, taneczna. My jesteśmy przyzwyczajeni, lata 60., 70., ta muzyka taka była. I nam to zostało, bo my z tego wieku jesteśmy i na to najbardziej lubimy. Ale trzeba iść z postępem i to, co jest nowe też. No nie wszystko się da polubić. Bardzo lubiłem Foga, doceniam jego, bo jego piosenki to naprawdę były. Hanka Ordonu, no, a w ogóle Inerny Santor. Uwielbiam, byłem na jej koncercie na żywo. No i jeszcze kiedyś jakiś zespołek Czerwone Gitary, Skaldowie, Trubadurzy. Coś tam zawsze jakiś kawałek z tych repertuarów. To zagrają czasami, coś zagrają. No najczęściej to korzystają z takiej tej muzyki jakby nowoczesnej, połączonej, coś tam przekształconej. Ale to jakiś rytm też ma sens i przy tym też można się bawić.
Dziękuję i zapraszam na przerwę.
Zaczynasz z lewej do przodu, dwa i do tyłu i z bok. O, wiesz, no, tak tango polega, ale jak zawodowo tańczył, to całkiem inaczej. Tak, żeby zatańczyć tango, to naprawdę trzeba tak ćwiczyć, przynajmniej z miesiąc parze. To wtedy coś tam jeszcze...
61 tysięcy razy.
Ale to już, wiesz, nie zbliżałem sobie z tobą. Ja jestem po operacji kręgosłupa 20 lat temu, ale tu są sercowcy też, tu są na serca z kręgosłupami, z tymi entoprozami kolana, entoproteza biodra, to też takie skurzenia takie są leczone.
I wszyscy tańczą.
Kochana to jeszcze tak mało z laskami przychodzi, bo przyjeżdżałem do sanatorium pierwszego dnia z laskami, a tylko zaszedł na parkiet, to żadna laska nie ma, tylko wszystko stoi w boku i wszyscy tańczą. A kiedyś takie powstało mit, że niby ta kula, co się kręci, tam jest kamera i będą wysyłać do centrali, tam do KRUS-u czy do ZUS-u. Ludzie tego się bali na początku, okropnie się bali, stresowali. Ale potem się okazało, że to jest nieprawda. A kiedyś swego rodzaju byłem właśnie w Krusowskim, jeszcze w Kołobrzegu i przyjechała pani z Warszawy na zebranie, powiedziała, proszę państwa, to jest, proszę tego się nie brać do serca, proszę się bawić, nikt was nie obserwuje, nikt was tu nie nagrywa, to jest najlepsza terapia na parkiecie. No zazwyczaj wiesz, biały miś, to pani powinna przyjść do pana poprosić. No tak to jest. No jeżeli biały walczyk, to pan prosi panią, czy tam częstuje ją, czy kwiatka kupi, bo na przykład, przepraszam, na takich sanatoriach bywają, wpadają z kwiatami. Trzeba za ten kwiat zapłacić i dać tej pani, czy z czekoladą. Takie są rozrywki, są. Nie wszędzie to się zdarza, ale to jest. Może nie wszyscy są przygotowani, ale zazwyczaj taki, kto idzie na taką potancówkę, to coś tam kieszonkowego ma. Ogólnie zawsze panów brakuje w sanatoriach. Ciągle panów brakuje. I takie panie po prostu nie mają tych panów do wzięcia. No ale w ten czas jakoś tam się dogadują, że ty zatańczysz teraz, potem ja, potem ty i to tak jakoś, żeby to każda miała jakąś satysfakcję. Tamte pokolenia moje, starsze, więcej tańczyli, więcej było potancówek takiego czegoś, niż to jest w tej chwili. Bo nasza młodzież nie ma w tej chwili gdzie kompletnie pójść. Nie umieją w ogóle tańczyć. Taniec w parze to jest pewna kultura, to jest pewne podziwianie tego, co potrafią w parze. A pojedynczo to każdy stanie nogi na nogę i rękę podnieść. Co to za przyjemność? Żadna przyjemność. I sztuka też nie, bo każdy nogę podniesie i rękę. Także pary, taniec w parach. To jest coś, młodzi naprawdę nie przywiązują wagi do tańca, do ubioru, jak trzeba się ubrać, gdzieś iść. Po prostu na luzie. Ale nie wszędzie można iść na luzie. Jeśli idzie z partnerką do jakiejś kawiarni, do restauracji, potańczyć, to też ten garnitur trzeba włożyć, tą koszulkę, a nie tam jakieś polo pognieciane, porwane tu i no nie uchodzi, trzeba ten do tańca trzeba też się ubrać odpowiednio, jeżeli się idzie w parze, bo to świadczy o czymś, że ta muzyka, ten taniec to jest doceniony na wysokim poziomie i dzięki temu, że można w parze potańczyć, to jest jakby oddanie kawałka życia dla tego tańca w duchu, że my jeszcze jesteśmy na tej ziemi, że my jeszcze nam Pan Bóg dał pożyć i z tego skorzystać. To jest piękne. Taniec to jest, jak ja mówię, wszystko. Taniec to jest sens życia. Tańczcie jak umiecie.
Był to reportaż Joanny Matuszewskiej, Kazik, król parkietu, w realizacji Jacka Puchalskiego. A teraz przeniesiemy się do klimatów Lindy Hopowych. Cofniemy się do lat 30. ubiegłego wieku. Przedstawię Państwu młodych ludzi, którzy odnaleźli pasję właśnie w tym rodzaju tańca ulicznego. Dlaczego? O tym opowiedzą Tomek i Kasia, prowadzący warsztaty z Lindy Hop, a także ich uczestnicy.
Jeśli zobaczymy na Spotify ostatnio słuchanych wykonawców, to na pewno będzie tam Count Basie, Duke Ellington, może Ella Fitzgerald, także nazwiska lindy hopowe, swingowe. Na pewno będzie też taki krok dosyć skoczny, jak ktoś sobie tam idzie po chodniku, to będzie można czasami dostrzec, że w sumie tak idzie powoli, spokojnie i nagle podskakuje. Idzie, podskakuje, coś takiego. Myślę, że ten taneczny krok na pewno będzie widoczny i też często się z zajawką na swing kojarzy moda. Da się zobaczyć u chłopaków kaszkiety, jakieś kapelusze, gdzieś tam właśnie więcej koszul i tak dalej i u dziewczyn też rzeczywiście jakieś tam. No tu nie jestem ekspertem oczywiście, więc nie powiem tak szczegółowo, ale rzeczywiście widać ten taki powrót do lat 30. 40.
Dość banalnie, bo po prostu mój brat, który słucha jazzu, trafił kiedyś na YouTubie na filmik, na którym po prostu tańczyli Lindy Hopa. I ja w ogóle, wtedy to w ogóle nie było podpisane, nie było w ogóle wiadomo, nic tam, żadnych nie było informacji. Była po prostu nazwa tego filmika, która była skrótem, dzisiaj wiem, że to jest skrót od nazwy festiwalu, ale nie było tam żadnych informacji, które by mogły mnie jakkolwiek naprowadzić. Więc ja tylko oglądałam w kółko ten filmik i oglądałam i byłam strasznie taka podekscytowana, że kurczę, że jest taki taniec, który właśnie sprawia tyle radości, wszyscy wzajemnie się tam dopingują, nie ma właśnie takiego patrzenia spod byka, ojeju, jestem lepszy niż ten drugi, tylko właśnie wszyscy sobie kradną od siebie pomysły i się bawią wzajemnie. I to mnie bardzo jakby tak zauroczyło w tym wszystkim, że jest taka po prostu społeczność, która wspólnie cieszy się jakąś rzeczą. I już zaczęłam szukać jakiejś informacji, czy w Polsce coś takiego jest. No i na ten czas jeszcze w ogóle nic takiego nie było. I w pewnym momencie okazało się, że Lindy Hop właśnie dotarł do Krakowa i udało mi się tam pojechać na festiwal, który zresztą odbywa się w Krakowie, ale główna impreza odbywa się w kopalni soli w Wieliczce. Także też jest tutaj atrakcja taka dosyć spora. I właśnie tam stwierdziłam, że to jest absolutna bomba i że to trzeba sprowadzić do Trójmiasta. Więc jak wróciłam do Trójmiasta, to zaczęłam po prostu rozglądać się, czy są jakieś osoby też, które są zainteresowane albo właśnie klimatem retro, albo podobnymi tańcami. No i nie znalazłam jakby bardzo dużej grupy osób, ale za to znalazłam jedną dziewczynę, która właśnie była bardzo zainteresowana, wciągnięta w klimaty pin-upa, bardziej lata 50., ale właśnie też była mocno związana z jakimiś takimi organizacyjnymi rzeczami. I właśnie razem z nią zaplanowałyśmy pierwsze warsztaty.
Czyli mam raz, dwa, trzy i cztery. Łapię tutaj kontakt jak najszybciej ręką. No i skoro ja jestem wewnątrz, a ona jest zewnątrz, no to ja zostanę w tej parze, nie? I teraz tak, dobierzcie się z czwórki, w sensie dwie pary razem.
Znalazłem się właściwie, ciężko powiedzieć, z przypadku, po prostu z chęci zrobienia czegoś, po prostu, czego nigdy wcześniej nie robiłem, a nigdy nie byłem osobą w jakikolwiek sposób tańczącą, więc tak się zaczęło i jak się później okazało się, że tak już zostało. Bo bardzo łatwo w to wsiąknąć jednak, można powiedzieć, że to uzależnia. Dlatego, że to jest taki taniec, przy którym nie sposób się cały czas uśmiechać, nie sposób nie mieć po prostu bite 3,5 minuty głupiego uśmiechu na twarzy, myślę, że dlatego.
Taki ruch, który się nazywa Shorty George i nazwa wzięła się od przezwiska tancerza, który właśnie nosił przydomek Shorty George właśnie dlatego, że był niski. A ruch sam w sobie polega na tym, że się wskakuje w taką pozę i się idzie nią do przodu, ale cały czas się jest bardzo nisko. I przy tym jeszcze jakby podkreśla się, że ten ruch jest dość taki koślawy jakby. To jest taki karykaturalny, myślę, ruch. Właśnie ten ruch jeszcze bardziej podkreśla, że ktoś jest niski, więc nazwano go od tego tancerza, który go wykonywał, Shorty George. I to jest jeden z takich ruchów, myślę, klasycznych, tańczonych solo, ale który się właśnie pojawia w Lindy Hopie, bo Lindy Hop też zawiera wiele elementów solo. Jest na przykład też Suzy Q. Z tym też jest związana zabawna historia, bo podobno są takie pogłoski, że na imprezie była kiedyś taka, no oczywiście mówimy właśnie o tych czasach, kiedy ten Lindy Hop się dopiero rozwijał. Była jakaś dziewczyna, która była troszeczkę nieśmiała i nie wiedziała jakby jak poprosić do tańca i nie wiedziała, tak sobie stała w kąciku i tak nie wiedziała, co ze sobą zrobić i po prostu tak zaczęła drobić troszeczkę, w lewo się zaczęła przemieszczać i trochę w prawo i tak w lewo i po prostu zmieniała ciężar ciała. I dzisiaj jakby my wykorzystujemy taki podobny ruch, on wygląda dosyć właśnie tak troszeczkę nieśmiało, że jakbyśmy się wstydzili i tak jakby troszeczkę też udajemy. I właśnie od tej Suzy ten ruch został nazwany. Dużo właśnie ruchów ma takie jakieś dziwne nazwy, bo krąży dużo legend o tym, skąd się te nazwy wzięły, chociaż ja szczerze mówiąc nie ma jakiegoś takiego kanonu z tego co wiem, spisanego, sprawdzonego, bo to wiadomo, że to są historie przekazywane z ust do ust. Teraz też wszystkie nasze wiadomości są oparte głównie o jakieś albo zapiski, albo wypowiedzi osób, które w tamtych czasach tańczyły. A wiadomo, że też po latach różne wersje wydarzeń się czasami zacierają, także to też nie do końca jest takie, powiedzmy, zupełnie rzetelne, historyczne źródło informacji. Chociaż dla nas bardzo cenne, bo to bardzo fajnie jest dowiedzieć się właśnie od tych oryginalnych tancerzy, jak to z ich perspektywy wyglądało.
Ten taniec popatrzyłem gdzieś na ulicy w Warszawie, jak jakaś szkoła pokazywała. Jest bardzo fajny. Ludzie przebierani są często w stroje retro, gdzie gdzieś takie starocie mnie kręcą. I wesoły taniec. I szukałem tutaj w Trójmieście, no i znalazłem szkołę.
Ja w ogóle na potańcówkę pierwszy raz przeprowadziła koleżanka ze studiów, a studiuję medycynę. Na pierwszym roku to było, więc dość ciężkie studia. Przeprowadziła mnie na potańcówkę i do Paszczylwa i po prostu się zaczarowałam i zakochałam. I musiałam chodzić na te zajęcia, mimo że dużo mnie to kosztowało, bo to był jednak stres na studiach, anatomia i tak dalej. I tak już zostałam, chodziłam raz w tygodniu od czasu do czasu na potańcówkę. Teraz też już tak nie wyobrażam sobie jednak bez tych zajęć.
U mnie się zaczęło dosyć dawno, bo od Myszki Miki, kiedy oglądałam tą bajkę, no i tam właśnie Myszka Miki i Mini tańczyli właśnie te tańce. Także no i po latach odkryłam, co to jest za taniec, że to jest indie hop, że to jest Cherson, że to jest swing i że można to też tańczyć w Polsce. Także fantastycznie, że jest taka szkoła jak Swing Revolution Gdańsk i można tutaj bawić się jak w bajce.
Żeby powiedzieć, co swing daje i jakby dlaczego on jest taki wciągający, to ja bym musiała się właśnie odwołać troszeczkę do historii, bo lindy hop powstał w Harlemie i był pierwotnie tańcem ulicznym, tańczonym przez ciemnoskórą część Ameryki, którzy no, nie mieli lekkiego życia, nie, jakby nie oszukujmy się. I właśnie to był ich sposób na radzenie sobie z taką ciężką rzeczywistością, taką odskocznią. I oni właśnie spotykali się na takich potańcówkach i wieczorami po prostu troszeczkę powiedzmy wyładowywali ten cały stres codziennego dnia. I ten taniec tak bardzo podobał się innym osobom, że nagle zaczęło się okazywać, że te wszystkie rasowe bariery, które w ówczesnych czasach bardzo mocno istniały, przestawały mieć takie znaczenie. Znaczyło się bardziej to, jak ktoś tańczył, niż jaki kolor miał skóry, skąd pochodził, ile miał pieniędzy. Pierwsze takie potańcówki, które były mieszanymi i biali i czarni tańczyli razem, to były to lindy hopowe potańcówki w Savoyu, w Harlemie. Lindy hop to jest bardzo taki świetny nośnik dobra i jest to taka przestrzeń, która łączy ludzi, bo to, że my tańczymy i ten taniec sam w sobie jest ekstra i jakby dla mnie to jest troszeczkę coś więcej, że to nie jest tylko taniec, że spotykamy się na zajęciach, idziemy do domu i nic poza tym, tylko my naprawdę skupiamy się na tym, żeby budować społeczność, że nawet takie proste rzeczy, że po zajęciach pójdziemy razem gdzieś na piwo albo właśnie spotykamy się na potańcówce, to nie tylko ze sobą tańczymy, siedzimy, rozmawiamy, wiemy mniej więcej, co u siebie nawzajem się dzieje, staramy się też nie tylko lindy hopowe rzeczy robić, także no staramy się właśnie troszeczkę w takich czasach, kiedy jest troszeczkę tak mniej okazji do tego, żeby spotkać się z drugim człowiekiem, to staramy się właśnie stworzyć takie okazje. Myślę, że to jest właśnie bardzo fajne i do tego sprawia dużo radochy ludziom, bo jednak trudno się nie zaśmiać, jeżeli twój partner na parkiecie robi jakieś głupoty i czuje się tak na tyle swobodnie właśnie, że może sobie pozwolić na to, żeby zrobić głupią minę, żeby nagle znienacka się obrócić i nie wiadomo, co się dzieje. No, właśnie lindy hop ma w sobie tyle wolności i jakby tyle możliwości w interpretacji muzyki. No to jest czysta radość, po prostu zatańczyć do piosenki. Każda piosenka będzie z każdym partnerem być zupełnie inna.
Teraz stanę dokładnie tak samo, tylko ktoś zmierzy. Teraz 2, 3, 4, 5 i 6. 4, 5 i 6. Czyli jeżeli chcecie przejąć rolę jako partner, w sensie, no, że później za chwilę poprowadzić, to musicie zacząć dokładnie z tego samego miejsca. Jedyna różnica polega na tym, że wy się nie chcecie obrócić. Staniecie twarzą w twarz z partnerem, który obecnie prowadzi, a chcecie być twarzą w twarz z waszą partnerką, żeby ona wiedziała, o co chodzi, tak? Czyli dacie jej się obrócić, rok, step, trip, z waszą lewą rękę przygotowujecie i przechwytujecie. I ona właściwie, to będzie wasza ręka, będzie jakby na wierzchu, więc tamten partner idzie w odstawkę. Tak? Jest to zrozumiałe?
Ja myślę, że w tym tańcu najtrudniejsze jest to, żeby połączyć kroki z naturalnością. Żeby to nie były po prostu kroki, ale żeby ten taniec po prostu w parze płynął. Właśnie, żeby była ta reakcja w parze.
Żeby był nasz.
Tak,
to
właśnie,
chodzi, tego się uczymy, żeby to było takie nasze.
Żeby poczuć właśnie to oddziaływanie między partnerem a partnerką i żeby to te kroki, których się tutaj uczymy na zajęciach, żeby później w tańcu, na imprezach, żeby to wszystko chodziło naturalnie, żeby to płynęło.
No więc tak, do mnie dzwoni pewnego razu moja koleżanka, moja bardzo dobra koleżanka i mówi: Iska, musisz się zapisać na Lindy Hop, po prostu musisz. No więc ja wyszłam wtedy na stronę Akademii Artystycznej i w ten sam dzień zapisałam się na Lindy Hop. No i jak przyszłam, to po prostu się zakochałam od pierwszego wejrzenia w muzyce, w tym jak to jest pozytywne, jaka to jest pozytywna energia w ludziach i w ogóle we wszystkim. I to jest moja miłość do końca życia. Tak myślę.
W pierwszym roku nie opuściłem żadnych zajęć, co mi się w ogóle żadnego w życiu zdarza. W moim wypadku to było coś takiego zastępowanie, też szukanie takiego fizycznego treningu, bo rzeczywiście może nie na pierwszych zajęciach, ale trochę dalej to się tak rozkręca, że można się spocić i można sobie tam trochę się rozgrzać i potrenować.
Nie da się ukryć, że to jest powrót do przeszłości właśnie, to, że się stylizujemy, że też staramy się gdzieś tam wracać do korzeni, do powrotów też historycznych Lindy Hopa, dowiadywać się, jak tańczyli ludzie na początku, właśnie skąd się brały dane ruchy. Ta historia cały czas się przeplata i to nie jest tak, że my się odrywamy od niej, właśnie staramy się cały czas do niej nawiązywać. Chociaż to nie oznacza, że jakby wzorując się na tym, co kiedyś ludzie już wymyślili, nie staramy się wymyślić też czegoś nowego. Wiadomo, że jakby taniec ewoluuje w czasie, więc jakby to jest naturalna rzecz. A co do tego, czy to pasuje jakby do dzisiejszych czasów, to no myślę, że dużo osób szuka czegoś w tym stylu, bo nie wszyscy znajdują frajdę w tym, żeby wyjść do klubu, żeby po prostu spędzić noc jakby tak typowo, jak jest tak rozumiana typowa impreza, na przykład studencka. Myślę, że dla takich osób jak najbardziej to jest na topie. Chociaż oczywiście my też się czujemy troszeczkę tak, jakbyśmy nie przystawali do dzisiejszych czasów i że jakby trochę nie pasujemy tutaj, bo zajmujemy się po prostu niszą, że tak powiem. Ale no, są osoby po prostu, które lubią takie klimaty i skoro jest nas więcej, to po prostu razem bawimy się w tych klimatach.
Tak jak często się widzi powroty niektórych starych trendów, nie wiem, czy ubraniowych, czy fryzurowych, tu właśnie fryzury takie, które były popularne w latach 30-40 też teraz przeżywają swój renesans u mężczyzn. I w pewnym sensie wiąże się to też z naszą muzyką. To wszystko powraca i myślę, że to są takie właśnie fale albo nawet, można to nazwać, szczyty powrotu i upadku, powrotu i upadku. Oczywiście jako taki człowiek z obsesją Lindy Hopa mam nadzieję, że to nigdy u nas już nie straci na popularności, a będzie tylko ciągle rosnąć, aż wreszcie się przebije do kultury takiej popularnej, że na przykład w telewizji będziemy widzieć co chwilę jakieś relacje z festiwali Lindy Hopowych. To jest 90% mojego wolnego czasu. To jest z pewnością coś, co pochłania mnie i gdyby nie uczelnia, to pewnie byłbym cały czas gdzieś tańczący albo wynajdujący jakieś nagrania albo nowe piosenki. To jest tak, to jest to, co robię. Lindy Hopowa, rytmika swingowa wchodzi w człowieka i ten taki rock step, trip, step, rock step, cały czas i no tak jak mówiłem też wcześniej, obsesja, prawda? Także no tak to wygląda.
Tak, jako noworoczne postanowienie, żeby nauczyć się Lindy Hop jak najbardziej.
To jak nauka Lindy Hopu będzie Państwa postanowieniem noworocznym? Zachęcam. Dodam tylko, że w Trójmieście cyklicznie odbywają się potańcówki i warsztaty swingowe i Lindy Hopowe. A był to reportaż Swing Revolution mojego autorstwa w realizacji Stefana Kotiuka. Usłyszą Państwo tango w tle. Za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania ostatniego reportażu Hanny Wilczyńskiej-Toczko z roku 2005. Lekcja tanga.
Nie rodzimy się kobietami. Kobietami się stajemy, dojrzewamy do bycia kobietą. To nie jest takie łatwe i takie naturalne. Trzeba dojrzeć do takiej królewskiej roli. Obcas. Wysokie obcasy. Zawsze co najmniej dekolt i duże wycięcie na nogę. Uwielbiam ostre fuksje i fiolety, brokatowe, złote, barokowe. To, co robi z kobiety takiego motyla na jedną noc. Przygotowuję bardziej wyeksponowaną moją kobiecość, która mi pozwala poczuć się w tańcu może nawet tym, czym tak naprawdę do końca nie jestem.
Zapraszamy na zajęcia, zaczynamy.
Dobry wieczór, jestem Aisha Victor, Argentina, ale przepraszam, nie mówię po polsku.
Brawo!
Uczę się po polsku tylko pół roku w Dom Polski w Buenos Aires.
Mm-hmm. Ale teraz zabieramy się już od razu do roboty. Hmm? Zapraszam na pierwszy warsztat.
Urodziłam się na Podlasiu, ale to chyba wszystko jedno, gdzie bym się nie była urodziła, to i tak mój niespokojny duch by dążył ku poznaniu siebie, bo w sumie naszym największą zagadką naszego życia jesteśmy sami. I w tej chwili przez tango odkrywam też, kim jestem. Ja nic nie robiłam, naprawdę dałam się po prostu ponieść życiu. I trochę też zasługa moich rodziców, którzy mi pootwierali te wszystkie furtki, bo urodziłam się jeszcze w Polsce tak zwanej komunistycznej, z której mam zupełnie inne wspomnienie niż moi rówieśnicy. Mam trzech braci, wszyscy przeszliśmy przez wykształcenie muzyczne, wszyscy mamy szkołę muzyczną, ja jestem akordeonistką. Mogłam pójść też w tym kierunku, gdyby nie moje ciągoty lingwistyczne. Moi rodzice też nas wszystkich przepchnęli przez wszelkie lekcje prywatne języków obcych. Kiedy byłam nastolatką, już władałam bardzo dobrze po angielsku, po niemiecku-rosyjski był moją pierwszą miłością lingwistyczną, wbrew pozorom. Jeżeli nie 4, to 5 razy do roku wyjeżdżałam do Burgundii, do Prowansji, potem odkryłam Bretanię. Studiowałam lingwistykę stosowaną. To był ten ekskluzywny wtedy jeszcze wydział kształcący dyplomatów, albo gdzie mogli się dostać tylko dzieci dyplomatów. Kto w tamtych czasach znał 2 czy więcej języków obcych? Na takim poziomie, żeby się dostać. Włóczyłam się z plecakiem po krajach latynoamerykańskich, szlakami Azteków, Majów i Inków, bo to też była moja fascynacja. Oczywiście sama i w ten sposób też bardzo dobrze nauczyłam się hiszpańskiego na głębokich wodach. Wtedy na ulicy poznaję pewnego dobrze ustawionego Meksykanina, który spontanicznie zaprasza mnie do teatru, gdzie Mexico City, gdzie właśnie zespół argentyński, tanga argentyńskiego ma swój pokaz. Wstałam po tym i powiedziałam, ja tak będę tańczyć. Wiem, że mogę tak tańczyć. Byłam pewna, że to jest moje. Tak naprawdę myślę, że moją pierwszą miłością, jeżeli chodzi o kulturę i kraj, to była Irlandia. Po odkryciu od razu wzięłam sobie dziekankę. Irlandia zachwyciła mnie swoją irlandzkością, muzyką, nostalgią, romantycyzmem, tymi wszystkimi składnikami, które teraz ciągną dalej w tangu. Po 2 miesiącach mego pobytu w Irlandii podróżuję autostopem. Zatrzymuje mi się samochód i to był mój książę z bajki. Dosłownie książę z bajki. Na 4 lata stałam się panią 12-wiecznego zamku. Miałam możliwość robienia dokładnie wszystkiego, na co miałam ochotę, więc robiłam licencję na pilota awionetek, miałam prywatnego dyrektora teatru, który pisał dla mnie sztuki, byłam zaangażowana w teatr, zawsze jestem aktorką. Uwielbiam literaturę, więc zaangażowałam prywatnego też profesora od literatury angielskiej, irlandzkiej, prowadziłam wieczory literackie. Książę staje się tradycyjnym mężczyzną i prosi mnie o rękę. Ja proszę go o 1-2 miesiące na zastanowienie, biorę plecak i idę na Camino de Santiago. Podobno teraz w Polsce coraz więcej się słyszy o tym szlaku, średniowiecznym szlaku pielgrzymkowym. I tak przeszłam 1000 kilometrów przez Pireneje, przez całą Hiszpanię. W połowie drogi poznaję kolejnego mężczyznę mego życia.
Super!
Kolejny mężczyzna mego życia jest Katalończykiem, mieszka na Wyspach Śródziemnomorskich. Urodzony na Wyspach Kanaryjskich, mieszkał na Ibizie. Ta wyspa stała się moją kolejną wyspą na kolejne 4 lata. Właśnie kolejny magiczny zwrot w moim życiu. Naprawdę rajskie życie, na naprawdę rajskiej wyspie. Ibizę przecież odkryli hipisi w latach 60. i uważali, że to jest raj na ziemi. Miałam szczęśliwy okres śródziemnomorski, ale można odkryć braki nawet w samym raju. Chciałam pracować, chciałam coś robić, chciałam zobaczyć, że potrafię się utrzymać, jestem w stanie zarabiać na siebie pieniądze, używając umiejętności, kwalifikacji zdobytych na uczelniach i poza uczelniami. Pracowałam mało, ceniąc się bardzo. Moja ostatnia praca, byłam tłumaczką w sądzie, z kombinacji językowych, których nikt nie byłby w stanie zrobić. Na przykład bardzo rzadko zdarza się osoba, która włada angielskim, niemieckim, hiszpańskim, katalońskim, francuskim i rosyjskim. I do tego polskim. Więc cały czas jest to tango, bardzo niemrawe i bardzo nietangowe w moim życiu. Tango, które poza Argentyną nie jest prawdziwym tangiem, brakowało mi tego zanurzenia. I pojawia się Wiktor. Pojawia się Wiktor, tak jak pojawiłam się tutaj z Wiktorem teraz w Gdańsku. Pojawia się ze swoim show, ze swoimi warsztatami tangowymi dla Wysp Balearskich. Pojawia się ze swoją argentyńskością i latyńskością, ze swoim prawdziwym tangiem i czymś więcej poza tangiem. To było, oczywiście był z partnerką, co prawdziwym ludziom, którzy się spotykają, są dla siebie przeznaczeni, w ogóle nie przeszkadza. Ja byłam mężatką Katalończyka. Kiedy spotkałam Wiktora i Wiktor też był w związku i zatańczyliśmy nasze pierwsze tango, poszły iskry. To jest tak w tangu jak w życiu, każdy szuka swojej idealnej połówki swego, tak w tangu szukamy idealnego partnera. Wiemy, że tylko z jednym partnerem możemy osiągnąć ten sam stopień uniesienia i tę samą pełnię. Nie byłam wtedy jeszcze profesjonalistką, ale to był człowiek, który wydobył chyba ze mnie coś więcej niż kroki taneczne.
A ten się uwaga?
Kamerzo?
Si.
Więc Wiktor odjeżdża po 1,5 miesiąca, po 2 miesiącach, ale wrócił za 0,5 roku, żeby złożyć mi konkretną propozycję. Pojedziesz ze mną do Buenos Aires i za rok uczynię z ciebie profesjonalistkę i podbijemy Polskę. Dokładnie tak powiedział. I Ja do ostatniego dnia nie powiedziałam memu mężowi, że wyjeżdżam do Buenos Aires. Historia była jak w historii tanga. Przyjeżdża mój mąż, żeby walczyć o mnie do Buenos Aires. Bardzo dramatyczna historia spotkanie naszej trójki w Buenos Aires. Małżeństwo to jest deklaracja miłości. Nie aż śmierć nas nie rozłączy, tylko aż nie rozłączy nas brak miłości z jednej czy z drugiej strony. To jest najważniejszy koniec każdej miłości. Tak, tak trzeba kończyć związki. Brutalnym cięciem bez agonii. Taki generalny adios mojemu śródziemnomorskiemu rozdziałowi życia. I zaczęło się prawdziwe zanurzenie. Zmiana kultury, zmiana języka, mogłabym powiedzieć, bo argentyński i hiszpański to nie jest zupełnie ten sam język. Zmiana klimatu, ale poczułam się zupełnie jak w domu. To wszystko się samo tańczyło. Tango się samo tańczyło. Także moje tango, ja uważam, że zaczęło się od momentu, kiedy moje kroki tangowe zanurzyłam w kotle Buenos Aires. Prowadziłam przez pierwsze lata 8-godzinny trening. To był cały mój dzień. Zajęcia nie tylko z tanga. Ja musiałam przygotować moje ciało do tanga. Nie można z ulicy na parkiet. Nagle odczułam, że mimo jogi przez 10 lat nie mam wystarczająco silnych mięśni brzucha, że moje nogi są albo za miękkie, albo za sztywne, że przeszkadza mi głowa i właśnie to jest w tangu bardzo ważne. Przeszkadza głowa. Szczególnie nam, kobietom. Za dużo myślimy, za dużo chcemy wszystko kontrolować, za mało pozwalamy się oddać temu tańcu. Dlatego uważam, że tango jest znakomitą terapią dla wszystkich kobiet europejskich. Za bardzo jesteśmy wyzwolone chyba. Na tyle wyzwolone, że wyzwoliła się nam też kobiecość, uwodzicielskość, miękkość kociego ruchu. To wszystko się gdzieś zagubiło i to można ciągle odczarować w tangu. Niech każda ubierze to, co normalnie nie ma odwagi na siebie włożyć. Jeżeli macie jakąś mini, której od lat nie używacie, bo kiedyś miałam chudsze nogi, wszystkie dziewczyny w Polsce mają kompleksy na temat tuszy, nawet te szczupłe. Victor, hacemos con la música? Sí? Panowie, panie, tutaj mamy nasze lustro. Robimy dokładnie to, co oni, tylko odwrotnie. Raz, dwa. Wiktor ćwiczył mnie codziennie, ale oddał mnie bardzo szybko w ręce innych maestros, bardzo dobrych maestros z Buenos Aires. Traktowali mnie wszyscy bardzo brutalnie. Jedna gringa więcej, która chce się uczyć tanga. No, ale przestań wreszcie myśleć. Zapomnij o tej głowie. Zapomnij o kontrolowaniu. To jest niesamowite uczucie, żeby dać się tylko ponieść impulsom. To jest kolejna dobra definicja moja. Dostajemy impulsy od niego i my tylko reagujemy na te impulsy. I to nie jest uległość czy poddanie się kobiety. To jest coś dużo bardziej subtelnego. Mężczyzna zaprasza do ruchu. Kobieta się opiera. Kobieta w ostatniej chwili ulega temu zaproszeniu. Dialog dwóch ciał. Jeżeli naprawdę tańczymy tango, a nie kroki. Tango jest dużo więcej niż taniec, niż te 3 minuty z każdym mężczyzną. Ja uwielbiam tańczyć z różnymi mężczyznami. To tak jak odkrycie na 3 minuty, na 3 minuty trwania każdego tanga, czegoś nowego. Każdy mężczyzna ma zupełnie inny sposób zapraszania. To nie jest tylko dotyk, to jest ruch, to jest zapach, wizja. Przecież mamy przed sobą osobę, która jest ubrana bardzo specjalnie. Tango to jest nie tylko taniec, te 3 minuty. Dla przyjemności tańczymy razem, tańczymy sami w domu, bo mamy własne studio, mamy całą ścianę pokrytą lustrami, mamy cudowne warunki do tańczenia intymnego między sobą. I kolejny sposób tańczenia, idziemy na milongę z Wiktorem, a później rozdzielamy się i tańczymy ze wszystkimi. Uwielbiam patrzeć, jak tańczę z innymi kobietami, jak wygląda tańcząc z innymi kobietami. Uwielbiam patrzeć, jak inne kobiety, wyraz twarzy innych kobiet w jego ramionach, które zdradzają, że są bardzo zadowolone z takiego tańczenia. Ale nie zawsze, co wychodzi w tangu, wychodzi po otwarciu ust. Tango trochę przerzuca się na życie jednak. Jeżeli bym miała jednym słowem określić nasz związek w życiu pozatangowym, to byłoby to słowo harmonia. Po tych wszystkich romansach z pasją i z uczuciami do góry i do dołu, taka harmonia jest dla mnie jak balsam na duszy i na serce. Ja nigdy nie przestałam i nie przestanę wracać do Polski. Ja przede wszystkim za granicą czuję się bardziej Polką niż naprawdę jestem tutaj w Polsce, niż to okazuję. Jestem z tego bardzo dumna i chciałabym, żeby świat zmienił troszkę pojęcie o Polaku, bo nie mamy najlepszej reputacji na świecie, więc troszeczkę czuję się jako messenger, że my też, my Polacy czy my Polki, możemy być inne.
Pasamos otra vez o pasamos a otra cosa?
No, pasamos otra vez. Okay.
Idzie nam czas, więc to zostawimy. Niech się przetrawi.
Si. Nie mamy czas.
Jesteśmy praktycznie pierwszymi argentyńskimi tancerzami, którzy zaczynają się interesować rynkiem polskim. Wiktor mówi, że mówił mi już kilka lat temu, że to jest bardzo interesujący rynek. Dlaczego? Dlatego, że jest dziewiczy i dlatego, że polska mentalność ma tyle z tangiem wspólnego, tyle z tangiem, z tą tęsknotą, smutkiem, pasją, ze wszystkimi uczuciami zawartymi w tangu. To przecież to jest nasza słowiańska dusza, czyli my mamy w sobie wszystkie składniki tanga. Trzeba je tylko z nas wyzwolić. Jest w tym bardzo dużo uwodzenia. Każdy ruch kobiety, jak możemy powiedzieć, że to jest uwodzenie z ociąganiem nawet, z pewnymi oporami, bo kobieta jest zawsze powinna być cząstkę sekundy za mężczyzną. Nigdy nie dać mu poznać, że już jest gotowa. Zawsze zostawiać do ostatniej chwili, rozciągnąć do ostatniej chwili i w ostatniej chwili dać mu tę satysfakcję, że jednak tutaj jestem. Tak jak w życiu, jak w seksie. To są rzeczywiście takie 3 minuty kochania się. Przyszłość w ogóle mnie nie interesuje. Gdyby ktoś mi powiedział, był kilka lat wcześniej, że słuchaj, będziesz mieszkała w Argentynie, z Argentyńczykiem tańczyć tango, myślałabym, szaleństwo. Wszystko jest możliwe. Uważam, że w życiu jest wszystko możliwe, jeżeli damy życiu, gwiazdom, kosmosowi szansę. Jeżeli nie będziemy się tak strasznie opierać i tak strasznie kurczowo trzymać naszego małego świadka, naszego małego apartamentu, naszego małego samochodzika, naszego małego związku, naszego małego podwórka. To życie ma dla nas wszystkich bardzo dużo niespodzianek. Życie mi prezentuje tylko opcję na półmisku. Ja wybieram tylko tak czy nie, ale czasami to tak czy nie to jest decyzja skoczenia w nieznane, w przepaść, wierząc, że się potrafi fruwać.
Był to reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko Lekcja tanga z roku 2005 w realizacji Jacka Puchalskiego. W fabryce reportażu pełnej muzyki i pasji to już dzisiaj wszystko. Żegnają się z Państwem Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.
Fabryka reportażu.